Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 24 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie rozpoczęła się dziś konferencja o wkładzie Jana Pawła II w duszpasterstwo służby zdrowia. My porozmawiamy na ten temat z niektórymi uczestnikami tego międzynarodowego wydarzenia. A program zaczynamy od relacji z dzisiejszej działalności Benedykta XVI. Zapraszamy. Caritas pełni ważne zadanie wychowawcze względem wspólnot kościelnych, rodzin i całego społeczeństwa. Ma wychowywać do życia Ewangelią, które musi się zawsze łączyć ze świadectwem chrześcijańskiej miłości. Przypomniał o tym papież, spotykając się w Bazylice Świętego Piotra z Caritas włoską w 40-lecie jej powstania. 12 tysięcy uczestników zorganizowanego z tej okazji zjazdu wzięło tam wcześniej udział w Eucharystii sprawowanej przez kardynała Angelo Bagnasco, przewodniczącego włoskiego episkopatu. Benedykt XVI wskazał, że Caritas ma pełnić swą funkcję pedagogiczną w wierności Kościołowi i respektując własną tożsamość.
Dzieło miłosierdzia mówi o Bogu, głosi nadzieję, prowadzi do zadawania sobie pytań. Są to dzieła rodzące się z wiary, są dziełami Kościoła. Są działaniami pedagogicznymi, bo pomagają najuboższym wzrastać w godności, wspólnotom chrześcijańskim podążać za Chrystusem, społeczeństwu podejmować świadomie swe obowiązki. Odpowiadać na ludzkie potrzeby znaczy nie tylko dać chleb głodnym, ale też pytać o przyczyny głodu. Nie można też zapominać o licznych migrantach. Często klęski żywiołowe i wojny powodują stan zagrożenia. Globalny kryzys gospodarczy to dalszy znak czasu wymagający odwagi braterstwa. Dysproporcje między północą a południem świata i naruszanie ludzkiej godności są wezwaniem do miłosierdzia zataczającego w systemach gospodarczych coraz szersze kręgi. Rosnący niedostatek, osłabienie rodzin, niepewna sytuacja młodzieży wskazują, że grozi utrata nadziei. Caritas jest potrzebna, by być znakiem miłości Chrystusa niosącym nadzieję. Drodzy przyjaciele, pomagajcie całemu Kościołowi ukazywać Bożą miłość.
Caritas włoska powstała w 1971 roku, krótko po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Taka koordynacja działalności charytatywnej, od zawsze prowadzonej przez Kościół, w pewnych innych krajach nastąpiła już wcześniej. Związek Caritas powstał w Niemczech już pod koniec XIX wieku, a w Poznańskiem jeszcze przed I wojną światową. Kościelna Caritas Polska została reaktywowana w 1990 roku. W naszym studiu ksiądz Piotr Krakowiak, palotyn, krajowy duszpasterz hospicjów, tym razem w Rzymie z okazji konferencji Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Te coroczne konferencje dla lekarzy, pielęgniarek bywają z reguły dość specjalistyczne. Tym razem tematem jest Jan Paweł II. Czym Jan Paweł II może zainteresować to środowisko medyczne?
Sądzę, że przede wszystkim własną relacją do chorych, którą dzisiaj tak pięknie przedstawił kardynał Dziwisz, pokazując od jego osobistego doświadczenia straty mamy, brata, który był lekarzem i zmarł pomagając innemu, potem straty ojca, wszystko to w wieku młodzieńczym czy dziecięcym i później ta wrażliwość na chorych i w pracy księdza, arcybiskupa i kardynała, a nade wszystko w posłudze papieskiej przewijała w tak różnych formach. Najbardziej jednak doświadczenie cierpienia, które zawarł w liście apostolskim Salvi Fidei Doris, ono wyznaczyło nowy sposób patrzenia na posługę dla cierpiących, chorych i służby zdrowia przez Kościół.
Ten temat Jan Paweł II w cierpieniu, Jan Paweł II jako chory, wydaje się trochę dość wyeksploatowany, w tym sensie, że często o nim jest mowa. To jest też ten obraz ostatnich dni, ostatnich lat pontyfikatu. Czy spodziewa się ksiądz czegoś nowego na tej konferencji? Czy może już coś usłyszał?
Bardzo ważne słowa powiedział kardynał Angelini. Że nie można.
Założyciel
powiedział tak, nie można zbudować dobrego systemu duszpasterstwa służby zdrowia, jeśli będzie się tam wysyłało księży, którzy gdzie indziej nie pasują. Albo księży, którzy sami są chorzy. Albo księży, którzy są starzy. I już dzisiaj nie można myśleć o duszpasterstwie służby zdrowia, która jest oparta tylko na księżach. Są niezbędni świeccy i osoby zakonne, siostry i bracia zakonni. Więc taka wizja 95-letniego kardynała, która moim zdaniem jest prorocza dla duszpasterstwa służby zdrowia w Polsce i na świecie. To jest miejsce, miejsce, gdzie najwięcej ludzi dzisiaj Kościół może spotkać, bo coraz mniej ludzi przychodzi do Kościoła, coraz mniej ludzi przystępuje do sakramentów, a w momencie cierpienia to jest moment uprzywilejowany, kiedy możemy spotkać nie tylko tych gorliwych, ale też przede wszystkim tych poszukujących. I jeśli mówił o nowej ewangelizacji, mówił, że to jest przestrzeń uprzywilejowana nowej ewangelizacji, na którą Kościół musi zwrócić szczególną uwagę.
Ksiądz uczestniczy w tej konferencji w charakterze prelegenta czy uczestnika?
Ja jestem uczestnikiem, ale mam okazję też powiedzieć o szkole, którą otworzyliśmy w Krakowie, która właśnie jest takim konkretnym wzorem tego, o czym mówił kardynał Angelini i co w swoim nauczaniu mówił nam Jan Paweł II, że razem w zespole mamy tworzyć duszpasterstwo służby zdrowia. Będę mówił o konkretnym przykładzie tego, że taka szkoła jest możliwa do stworzenia, że w tej szkole u nas w Krakowie są księża, są osoby zakonne i są świeccy. 45 osób, po 15 z każdej grupy, tak? Pan Bóg zechciał powołać tych ludzi. Myślę, że to jest też niezwykły fenomen. W Polsce, gdzie jesteśmy nauczeni tradycyjnie, że tylko ksiądz może być kapelanem, sami kapelani mówią, sami nie dajemy rady. Jest coraz więcej ludzi, którzy chcą porozmawiać. Nie możemy być tylko dystrybutorami Komunii Świętej. Mamy na szczęście świeckich szafarzy Eucharystii i oni mogą być pierwszymi wolontariuszami. Mamy gorliwych lekarzy, pielęgniarki, członków zespołu. Oni też chcieliby nie tylko o profesjonalnej stronie, ale też o duchowej porozmawiać z chorymi czy ich rodzinami.
O tej szkole było już głośno w ubiegły wtorek, kiedy była prezentacja tej konferencji dla dziennikarzy. Właśnie wtedy wskazano tą szkołę krakowską jako przykład. W czym jest taka wyjątkowa, że nawet tu w Watykanie wskazuje się za wzór? Dopiero co powstała.
Tak, jest to synteza działań w Kościele różnych organizacji, które się udało razem przekonać do działania. Episkopat Polski, bo biskup Regmunt odpowiedzialny za duszpasterstwo służby zdrowia od początku to wspierał. Zakon Bonifratrów. Ich jubileusz 400-lecia postanowili wykorzystać nie na puste świętowanie, ale na coś, co będzie darem bardzo konkretnym dla Kościoła w Polsce. I to oni stali się takim motorem. Uniwersytet Jana Pawła II, czyli dawny PAT krakowski, który stał się tą naukową bazą na Wydziale Nauk Społecznych. Tam właśnie te podyplomowe studia są umiejscowione. I wreszcie to wspólne działanie duchownych, zakonników i świeckich, to otwarcie się. Co więcej, to jest też pokazanie, że w chwilach kryzysu nie musimy mówić o redukcjach, które są dzisiaj takie popularne. Aha, jest kryzys, więc wycinamy kapelanów ze służby zdrowia. Nie, my robimy wręcz przeciwny ruch. My chcemy dać kompetencje kapelanom i świeckim współpracownikom, żeby poprawić jakość opieki bez dodatkowych inwestycji finansowych. I to jest takie nowum, które jak się wydaje na ten czas kryzysu na świecie, jest odpowiedzią Kościoła. I ja głęboko w to wierzę, że przez zespołowe działanie poprawimy jakość opieki nad chorymi, satysfakcję zawodową pracowników, włączymy w to również wolontariuszy i na koniec Kościół znajdzie piękną przestrzeń do nowej ewangelizacji, bo ludzi cierpiących, chorych nigdy nie brakuje, a przybywa masowo starszych, przewlekle chorych, samotnych, którzy czekają w domach na pomoc Kościoła. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich, którzy chcieliby się coś więcej o szkole dowiedzieć na stronę bonifratrzy.pl/szkoła. I tam ci wszyscy, którzy chcieliby również i duchowni, i świeccy, szczególnie zapraszam osoby zakonne do tego, by zobaczyć, czy nie czują, że to jest właśnie powołanie dla nich, żeby się odważyli, bo niektórzy ciągle pytają, czy to nie pomyłka, że tam i świeccy, i zakonnice mogą w tej szkole się uczyć. Ta szkoła podyplomowa jest otwarta dla wszystkich, bo chcemy te zespoły opieki duszpasterskiej otworzyć dla jak najszerszej grupy ludzi.
Coś jeszcze o konferencji? Warto na coś zwrócić uwagę jeszcze?
Jeśli chodzi o konferencję, to bardzo ciekawe jest również to, że to jest zawsze okazja do spotkań międzynarodowych. Tutaj mieliśmy takie dobre spotkanie całej grupy słowiańskiej. Gdzieś sobie uświadomiliśmy, że ten problem duszpasterstwa służby zdrowia zespołowego jest problemem nie tylko Polski, ale też całej Europy Wschodniej. Stąd już deklaracja i z Białorusi, i z Ukrainy, i ze Słowacji, żeby również w tej szkole pomyśleć o tym, żeby być może Polska pomogła tym pozostałym krajom i również to szkolenie podyplomowe, żeby było zrobione. Też taka radość z tego, że właściwie cały świat, to co powiedział arcybiskup Zimowski i potwierdził to potem kardynał Dziwisz, że to świadectwo błogosławionego Jana Pawła II, te jego pielgrzymki, które teraz są czynione w różnych krajach, choćby z jego relikwiami, te masy ludzi, które przychodzą, to jest również okazja, żeby przypomnieć, że doświadczenie cierpienia i nauczanie o cierpieniu, którego syntezą jest Salvi Fici Doloris, to rzeczywiście jest sposób na nową ewangelizację w służbie zdrowia, w pomocy społecznej w naszych czasach.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów tu w Rzymie z okazji konferencji Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże.
Rozpoczęta dziś konferencja została poprzedzona spotkaniem biskupów, którzy w europejskich episkopatach są odpowiedzialni za duszpasterstwo chorych. Był wśród nich ksiądz Tadeusz Cieślak. Do mikrofonu poprosił biskupa Stefana Regmunta, ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz biskupa Władysława Blina z Białorusi.
Ksiądz biskup Stefan Regmunt. Księże biskupie, czym się zajmuje ta konferencja? Jakie widać już jej główne nici przewodnie?
Przede wszystkim zwraca uwagę na sprawy, które w tej chwili w świecie są bardzo eksponowane, na przykład na temat orientacji seksualnych. Często to, czego się domaga człowiek, nie jest zgodne z nauką Kościoła. Widzimy też i zjawiska zmiany płci. Te zagadnienia są ważne dla Kościoła, żeby je ujaśniać, żeby przybliżać ludziom, na czym rzecz polega i od strony prawnej, i od strony nauki Kościoła. Ale równocześnie biskupi zwracają uwagę na współpracę między Kościołem a państwem na polu troski o zdrowie. Wiemy, że dzisiaj zagadnienie zdrowia to jest obszar bardzo szeroki, dlatego ta współpraca jest konieczna, ażeby wychodzić naprzeciw potrzebom tych wszystkich, którym służymy. No i niewątpliwie trzecim takim obszarem to jest organizacja duszpasterstwa służby zdrowia w Kościele. Jak Kościół powinien podchodzić do tej służby? Jakie jest jego pole działania? I dzieląc się na forum międzynarodowym, to jest dla nas wielka szansa, żebyśmy czegoś się uczyli, robili korekty, a jednocześnie, żebyśmy dzielili się własnym doświadczeniem.
W konferencji bierze udział również ksiądz biskup Władysław Blin z Witebska na Białorusi. Księże biskupie, jak wygląda opieka duszpasterska nad chorymi, nad służbą zdrowia na Białorusi?
Mamy dość dobre tradycje współpracy z Radą Zdrowia, jeszcze przy kardynale Baragan. Co roku organizujemy takie międzynarodowe konferencje w Witebsku na temat właśnie ochrony życia, szczególnie tam, gdzie tyle dzieci nie widzi światła dziennego przez aborcję, gdzie są właśnie te rzeczy bardzo potrzebne. I tak samo był arcybiskup Zimowski u nas 2 lata temu na konferencji. Już teraz tu się rozglądam za prelegentami na następne lata. W ten sposób włączamy lekarzy, siostry i wolontariat. Pięknie działają młode małżeństwa, młodzi ludzie już wychowani na tych tradycjach chrześcijańskich. Piękny prezent zrobił arcybiskup Zimowski, zaprosił jedno młode małżeństwo tutaj na takie stypendium do Rzymu, żeby oni też się przygotowywali. I to jest rozwinięte we wszystkich diecezjach i wszyscy się staramy, żeby pomóc człowiekowi być szczęśliwym, zachowując właśnie te prawo naturalne, poradnie rodzinne, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, przygotowanie do małżeństwa, jest, że tak powiem, uporządkowane, i przynosi owoce, bo nasz Kościół jest młody, są młode małżeństwa, jest coraz więcej dzieci. I za to dziękujemy Panu Bogu i Watykanowi, że Rada Zdrowia jest tak zatroskana i pomaga szczególnie tym krajom, które przez wiele lat nie miały możliwości o tym mówić czy to rozwijać.
A jak wygląda na Białorusi w ogóle sytuacja prawna, gdy chodzi zarówno o ochronę ludzkiego życia, jak i o opiekę duszpasterską w szpitalach na przykład?
Opieka duszpasterska w tej chwili, można powiedzieć, stoi na dobrym poziomie, bo są kaplice prawosławne i są duchowni prawosławni. W ostatnim czasie w Witebsku, w szpitalu wojewódzkim, otworzyliśmy kaplicę. Mamy kaplice we wszystkich rejonowych szpitalach i to jest pomoc dla tych ludzi. Kto chce skorzystać, może, ale oprócz tego my możemy do nich wyjść, my możemy z nimi rozmawiać. I to jest bardzo w tej chwili popierane, nawet bym powiedział, przez władze. Gdy chodzi o troskę tę medyczną, to już ten dawny system, to znaczy każdy ma ubezpieczenie i otrzymuje pomoc medyczną.
Aborcja?
Aborcja jest legalna, ale my robimy wszystko, żeby tego było mniej. I na to zezwalają władze. My prowadzimy rozmowy z tymi mamami, które chcą popełnić aborcję. Modlimy się za nich. I to przynosi wspaniałe rezultaty. Do tego stopnia, że zamknęli te aborcyjne oddzielenie, bo nie ma z kim pracować we Witebsku.
A więc istnieje też jakiś rodzaj takiego lobby, które uświadamia ludziom zło, jakim jest aborcja i przynosi to owoce.
Trzeba się natrudzić, ale wielu ludzi otrzymało łaskę wiary, otrzymało świadomość, kim jest człowiek i jaki jest jego cel. i to wspaniale realizują. I za to jestem bardzo wdzięczny, że młode małżeństwa, świeccy ludzie, i to jest ten wielki procent tych ludzi, którzy się w to włączają, plus właśnie kapłani, siostry zakonne.
Niedawno było spotkanie dotyczące wartości chrześcijańskich, spotkanie w Mińsku katolicko-prawosławne. Kościołem dominującym w Białorusi jest oczywiście Kościół prawosławny. Czy w prawosławiu również tak mocne akcenty są postawione duszpastersko, gdy chodzi o ochronę ludzkiego życia?
Mnie się wydaje, że nasza sytuacja jest taka, że najwięcej to jest ludzi, którzy jeszcze się nie zdecydowali, gdzie pójść i w którym kierunku. Na pewno łatwiej jest zdobyć miejscowy kler dla prawosławnego kościoła, dlatego że są miejscowi, natomiast my musimy otrzymywać to wsparcie z zewnątrz jeszcze, chociaż już mamy dużo swoich powołań. No i powiedziałem, my jesteśmy otwarci i to jest chyba to, co cechuje Białoruś, że można działać, żeby tylko byli ludzie i było to wsparcie, o które bardzo serdecznie jeszcze proszę. I o modlitwę, i całe grupy, zespoły, które by przyjeżdżały i wspierały tą działalność ochrony życia, troskę o człowieka.
Wróćmy do sytuacji w Polsce. Teraz mamy znów silne lobby postulujące ponowną legalizację aborcji. Mamy znowu głosy dotyczące zezwolenia na eutanazję. Czy Kościół w Polsce nie staje przypadkiem przed jakimś nowym wyzwaniem w tej dziedzinie?
Myślę, że tak, że jesteśmy w nowej sytuacji i trzeba na tę sytuację ze spokojem odpowiadać. Nie lękać się, tylko podjąć ten wysiłek. Z jednej strony musi to robić Kościół, musi to robić też państwo, musimy się komunikować ze sobą, pokazywać, gdzie łamie się prawo człowieka. I musimy podejmować konkretne działania w naszych środowiskach. Marsze życia, budzenie świadomości wśród społeczeństwa, jakie krzywdy się wyrządza poprzez aborcję. Mogę powiedzieć, że Holandia, która była tak bardzo za eutanazją, dzisiaj próbuje docierać do Polski i zostawiać pacjentów, te osoby starsze, w naszych domach opieki społecznej, a nawet w hospicjach. Czyli ludzie nie chcą umierać tak jak według tej koncepcji, którą wymyślili Holendrzy, że przegłosowali. Ludzie chcą, żeby ich traktowano godnie i my już dzisiaj możemy powiedzieć, że takie zjawisko przemieszczania się jest obecne i zjawisko przygotowania się do przyjmowania też jest obecne wśród osób, które budują takie domy opieki prywatne i chcą w ten sposób tych pragnących żyć i umierać normalnie u nas przechować.
Gdy mowa o Holandii, to też ostatnio tematem nośnym, a związanym poniekąd ze służbą zdrowia jest sprawa legalizacji narkotyków. Lobby w tym kierunku również w Polsce działa. Czy nie grozi to skumulowaniem nowych patologii, nowych schorzeń, też i społecznych w postaci uzależnień?
Otwarte granice, nowe czasy, formy oddziaływania tego lobby na całym świecie nie może ochronić Polski, dlatego musimy prowadzić z jednej strony to nauczanie, które uświadomi skutki, z drugiej strony identyfikować te miejsca, gdzie próbuje się tych młodych ludzi wciągać w ten świat, chociażby dyskoteki, różne miejsca spotkań dużych, zbiorowych, czy stadion i tak dalej.
Czy to duszpasterstwo, które jest, integruje również ludzi świeckich zaangażowanych w ochronę zdrowia i daje im jakąś szansę głosu mocniejszego?
Duszpasterstwo ma w swoim zasięgu również troskę o lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, ratowników i inne grupy, które współpracują. I są stowarzyszenia katolickie lekarzy, pielęgniarek, położnych. Chcemy, żeby te osoby, które myślą po kościelnemu, mogły wpływać, ale chcę powiedzieć, że nie należące do tych grup to też są potencjalni nasi współpracownicy, wolontariusze. I nie mogę powiedzieć, że jak ktoś należy do stowarzyszenia, to jest dobry, a nie należący to jest zły. Tylko po prostu to są ludzie przepracowani, to są ludzie, którzy przeżywają reformę służby zdrowia, tak jak inne grupy zawodowe i muszą pilnować swoich stanowisk, muszą pilnować swojego środowiska. Natomiast nauczymy się zapewne tego, żebyśmy upominali się o swoje prawa. My chcemy, żeby właśnie świeccy mieli udział w duszpasterstwie służby zdrowia.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Watykańskie z biskupami Stefanem Regmuntem i Władysławem Blinem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.